Jak szybko się przekonamy na podstawie tego, jak Kościół myśli od początku o małżeństwie, o rodzinie, szybko się przekonamy, że chociaż to myślenie ewoluuje, tak jak w wszystkich innych dziedzinach, nie? Że coraz lepiej, różne szczegóły się wydobywa. Natomiast zasadniczo wraca się do tego samego. I często są, najczęściej we wszystkich dokumentach, zobaczymy, że papieże czy kto inny wraca do początku, czyli powtarza to, co już było, nie? Odkrywając jeszcze coś nowego. I taka jest, może być trochę uciążliwa ta metoda, nawet dla kogoś, nie? W nauczaniu, bo ciągle powtarzanie i powtarzanie. Ale gdyby tak się przyjrzeć, nie wiem, kazaniom czy katechezom księży czy waszym, to też się powtarzamy. No i tak musi być. Nie? Więc to ma ten sens, żeby się nie denerwować za bardzo z tego powodu. Odkrywanie piękna. Natomiast źródłami takimi podstawowymi, do których zawsze się sięga przy w tym przypadku o małżeństwie, o rodzinie, zawsze będzie najpierw Pismo Święte, to jest jasne. Podstawowe źródło dla nas to jest objawienie. To jest źródło bardzo ważne, dlatego że to jest Boże działanie, z Bożej woli, działanie Ducha Świętego. I w związku z tym wszystkie dokumenty te, które zostały napisane, mają za swoje źródło Pismo Święte. Nie może być inaczej w teologii. Pismo Święte, potem tradycja, można by w tej kolejności to ustawić, potem tradycja, czyli wszystkie zwyczaje wierzących w Chrystusa, zwyczaje w Kościele. Niekoniecznie są w piśmie, niekoniecznie nawet zapisane, ale zwyczaje. Mamy te, i tam też się Pan Bóg objawia Jego wola właśnie w zwyczajach, w tradycji przekazywanej. To jest też ważny element, jeżeli chodzi o myślenie o małżeństwie. Można powiedzieć, poniekąd od zawsze tak było w Kościele, nie? Poniekąd, że zawierano małżeństwo przed Panem Bogiem w Kościele. Od zawsze tak było. To jest duże uogólnienie, uproszczenie, nie zawsze prawdziwe, ale tradycja to jest ważne, to przekazywanie. I w końcu ten trzeci element to jest nauczanie, takie oficjalne, nazywanym też magisterium. Nauczanie Kościoła na ten temat, które łączy, bardzo trzeszczy coś chyba, które łączy właśnie te trzy elementy, zapisuje je po prostu, nie? Więc do tego będziemy sięgać. No to bardzo wam utrudniam słuchanie, przypuszczam teraz raz, dwa, trzy, raz, raz. Mam taki głos nietypowy, który powoduje trzeszczenie chyba. Więc spróbujmy. Tylko ja chyba tu muszę mówić, żeby się nagrywało, wydaje mi się, do tego mikrofonu. Nie jestem pewien, ale w każdym razie nie wiem, co mam zrobić. Nie wiem, z dwóch stron doznaję nalegania. Jak święty Paweł. Dwa mikrofony. Raz, raz, raz. No, też trzeszczy. Też trzeszczy. Trochę ciszej. Jakby można ściszyć mnie na tym głównym, to myślę, że przestanie trzeszczeć. Jest taka szansa przynajmniej. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, jeden, dwa, jeden, dwa, trzy. Może teraz będzie lepiej. Też trzeszczy? Tak, raz, 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 raz. No, jak to mówią, lepiej, kiedy będzie lepiej? Lepiej już było. Więc to tak, nie wiadomo. Dobrze. Raz, dwa. No, próbujemy tak, jak jest. Więc to podstawowe źródło, Pismo Święte, będzie dla nas zawsze punktem i dlatego punktem wyjścia, chociaż wy mieliście już wykłady na temat Pisma Świętego i co mówi o małżeństwie, o rodzinie, to nie wszystkie fragmenty były, do niektórych się odwołam dzisiaj na początek, dlatego że potem będą wykorzystywane w innych dokumentach i dobrze do tego wrócić. To nam też mówi konkretny dokument taki z Soboru Watykańskiego II. To jest taki ważny moment w historii Kościoła. To co nas dotyczy, Sobór Watykański II, 62-65 w tych latach, ponieważ w zasadzie wszystko, co my myślimy, jak zostaliśmy wychowani, generalnie my, w myśleniu o Kościele, w tym konkretnie o małżeństwie, o rodzinie, będzie miało źródło właśnie tam, w myśleniu soborowym, Soboru Watykańskiego II. Nasi rodzice czy nasi dziadkowie, niekoniecznie, ale inne myślenie było troszkę, nawet na temat małżeństwa, co zobaczymy później, w niektórych aspektach przynajmniej, na przykład często bywa tak, możemy spotkać, że starsi ludzie mają wątpliwości na przykład co do współżycia, ponieważ mogli odebrać taką katechezę na podstawie właśnie wcześniejszego nauczania, trochę błędną katechezę, że współżycie w małżeństwie, akt małżeński jest godziwy, czy jest dobry wtedy, kiedy jest możliwość poczęcia, nie, prokreacji. Czyli już po klimakterium, czy w innych sytuacjach, to współżycie, niektórzy mają wątpliwość poważną. Nie? Natomiast my zostaliśmy wychowani po Soborze Watykańskim II, mamy tę jasność zupełnie, to troszkę inaczej myślenie. Nie? Wcześniej też tak nie było, ale czasami katecheza mogła być tak nakierowana, że ktoś mógł tak ją odebrać, nie? Błędnie troszkę, że tylko wtedy. Ale to jest inna kwestia. Więc Sobór Watykański II, nie, to jest ten moment bardzo ważny dla nas. Tam się urodziliśmy teologicznie, można powiedzieć. I w takim dokumencie właśnie o objawieniu Bożym, ponieważ mówimy o objawieniu, nie, o Pismo Święte, tradycja, nauczanie Kościoła, tu się objawia Pan Bóg dla nas, nie, do nas przychodzi w ten sposób, że my rozumiemy. Też objawia się w tym znaczeniu rozumowym, że mamy korzystać z rozumu. Tak? Jest, no, właśnie teologia i nasze spotkanie to też jest po to, żeby maksymalnie też używać rozumu, żeby zrozumieć prawdy wiary, też zrozumieć siebie. To jest piękne i bardzo potrzebne. Więc tradycja święta, zatem i Pismo Święte się ściśle z sobą jednoczą. Są związane w sposób nierozłączny. I to jest ten depozyt wiary, na którym my bazujemy. Mamy szczęście też, że żyjemy w XXI wieku, w związku z tym ten depozyt wiary, czyli tradycja i nauczanie Kościoła jest olbrzymie. 2000 lat. Prawdą jest, że jeżeli myślimy o małżeństwie i rodzinie, to najwięcej zostało opracowane, napisane w XX wieku. To jest wiek, który, no, to zobaczymy po książkach później, że tych dokumentach Kościoła jest ich najwięcej. Rzeczywiście to jest taki wiek, można powiedzieć, małżeństwa i rodziny. XX wiek, szczególnie druga jego połowa, a dla nas szczególnie pontyfikat Jana Pawła II. To jest bardzo łatwe do wyobrażenia sobie nawet, ile napisał, ile powiedział, jak bardzo chciał o małżeństwie. Niemniej jednak, nawet jeżeli spojrzymy na nauczanie Kościoła ogólnie, że to jest pewna dżungla, tyle tych dokumentów, pism, że to rzeczywiście można, jak się odnaleźć, jak się w tym wszystkim, to tak ostatecznie nie ma tych dokumentów aż tak dużo, tych ważnych dokumentów. Tych najważniejszych, jeżeli chodzi o małżeństwo i rodzinę. Czyli nie ma obawy, że może się człowiek zgubi, tylko kilka najważniejszych, które zawsze się powtarzają, a cała reszta jest takim komentarzem, prawda, do tego, uszczegółowieniem tylko. Także tutaj też nie lękać się tego, że jest czegoś za dużo. Taka hiperinformacja, nie, za dużo informacji. Więc ten depozyt wiary jest w Kościele właśnie i Urząd Nauczycielski Kościoła to ma te kompetencje z woli Pana Boga, żeby nauczać spraw dotyczących wiary i moralności. Jak papież czy biskupi razem wzięci, tu jest właśnie ta zdolność, że wiary i moralności mogą nauczyć. Nie czegoś innego, jak budować mosty, albo samochód, albo coś innego. Tutaj kompetencji takich żaden ksiądz, papież ani biskup nie ma i tyle. Ktoś może mieć, bo jest z wykształcenia takim tylko, ale normalnie nie, z tego, że jest papieżem czy biskupem. Natomiast w sprawie wiary i moralności, wtedy, kiedy papież oficjalnie coś pisze, to ma ten ciężar gatunkowy. Nazywamy to Urzędem Nauczycielskim Kościoła. I Jest pewna jedność i to o to mi chodzi, żeby tu w tym dokumencie to zobaczyć. Tradycja, Pismo Święte i nauczanie Kościoła łączą się ze sobą. To jest jedność, żeby tego też niepotrzebnie nie rozdzielać. W dokumentach Kościoła zobaczymy, że to się nie rozdziela. I od razu taką bardzo ważne sformułowanie, żeby też pomyśleć o tym, jak my jesteśmy ważni, jak wy jesteście ważni, właśnie małżonkowie, przyszli małżonkowie. W takim dokumencie, który później będziemy bardziej analizować szczegółowo, od razu czytamy, że właśnie małżeństwo i rodzina to są najcenniejsze dobra ludzkości. I w przeróżny sposób do tego będziemy sięgać, do tej prawdy i ją rozumieć. Najcenniejsze dobra całej ludzkości. Zresztą takie doświadczenie nasze, życiowe. Urodziliśmy się, wychowaliśmy się w rodzinie, małżeństwie i rodzinie. Nawet jeżeli ono było obarczone, ta nasza rodzina, małżeństwo naszych rodziców było obarczone jakimiś mankamentami, nie? Być może. To jednak tam się urodziliśmy i to jest rzeczywiście, tam się zaczęło wszystko. Nasze życie, potem wiara, potem takie życie emocjonalne, dojrzewanie, stabilność emocjonalna, wiele, wiele spraw. Zresztą to jest to logiczne sformułowanie, ale nauki szczegółowe, takie nauki jak psychologia czy chociażby, to potwierdzają, jak bardzo ważne są ten czas prenatalny i właściwie pierwsze lata. No w ogóle dzieciństwo, ale pierwsze lata, jaki ma ogromny wpływ na wszystko, na całe nasze życie. Najcenniejszy skarb ludzkości. Nie tylko małżeństwo, ale i rodzina. Bo jak zobaczymy łatwo w różnych dokumentach, najczęściej są tak łączone. Małżeństwo i rodzina. To są dwie różne sprawy, dwie różne rzeczywistości, bo nie sprawy. Dwie różne rzeczywistości. Niemniej jednak są w ten sposób łączone zawsze w dokumentach Kościoła. Najogólniej można powiedzieć tak, że rodzina, no kiedy powstaje rodzina? No właśnie zasadniczo, tak jak tu Państwo właśnie siedzicie, no to już jest rodzina. Nie wiem, czy macie więcej dzieci, czy nie, ale jest rodzina, bo widać właśnie Pani jest w stanie błogosławionym. Jak rodzi się dziecko, jak jest dziecko, jak przychodzi dziecko, to rodzi się rodzina, tworzy się rodzina. A nie anulując tej rzeczywistości małżeństwa nigdy, jest razem, istnieją i małżeństwo, i rodzina. Nie znosząc siebie nawzajem, nie anulując siebie, bo małżeństwo zawsze będzie kręgosłupem, tym osią, nie fundamentem rodziny. A w związku z tym w praktyce więź małżonków, relacja małżonków, nie, ich dobrostan, taki w sensie, jakikolwiek sensie zresztą, jest fundamentem rodziny. Potem promieniuje na rodzinę. I to bardzo oczywista rzecz, ale dlatego małżeństwo, rodzina najcenniejsza właśnie dobra, najcenniejsze dobra. I do tego też wrócimy, że to jest tajemnica. Pismo Święte, kiedy właściwie list do Efezjan to bardzo konkretnie ujmuje, 5 rozdział, kiedy mówi o małżeństwie, święty Paweł mówi o tajemnicy. O tajemnicy. I znowu dobrze odwoływać się jest zasadniczo do zdrowego rozsądku, do naszego doświadczenia i do myślenia w każdym aspekcie. Kto żyje w małżeństwie, no to ma inne spojrzenie troszkę, kto się przygotowuje, to inne, ja też inne. Niemniej jednak do takiego samego wniosku jesteśmy w stanie dojść, że tu jest coś wielkiego, coś, co przekracza też nasze ludzkie takie możliwości i też pociąga, tajemnica pociąga, bo tajemnica drugiego człowieka, tajemnica Boga w tym drugim człowieku, w moim, no, w mężu, w żonie, czy w narzeczonej, czy w narzeczonym, nie? Ostatecznie. Więc tu to jest dotykanie tajemnicy i tego, jak Pan Bóg przychodzi do ludzi właśnie w ten sposób. Stąd tajemnica, zawsze tak było uważane. Tajemnica to wielka, Święty Paweł napisze, a ja wam mówię w odniesieniu do Chrystusa i do Kościoła. Wielka sprawa. I poza tym właśnie kwestia tego, że tam, że ten sposób życia jest bardzo szczęściodajny, uszczęśliwiający właśnie. Dlaczego? Dlatego, że tak rozumiemy, ludzie wierzący, że to jest sposób życia zgodny z planem Pana Boga, czyli z powołaniem. A jeżeli tak, to każdy sposób życia zgodny z powołaniem będzie szczęściodajny. będzie uszczęśliwiający. Nie pozbawiony trudów, rzecz jasna, różnego typu, ale ostatecznie uszczęśliwiający. W zasadzie można powiedzieć tak, w związku z tym oparciu o tę prawdę, że najprostszy przepis na szczęście to robić to, co Pan Bóg chce, żebym robił. Odkryć to najpierw, a potem za tym pójść. Najprostsza definicja, jedna z wielu, szczęścia. Więc szczęście osoby od tego zależy i takie podstawowe założenia, którymi się posłużymy i zaraz do dokumentu przejdziemy, to jest, to wam chcę właśnie, że zachwyt nad tą tajemnicą. W dużej mierze, w zasadzie te dokumenty, które są też trudne do czytania, często potrzeba czasu, czyli dojrzeć do tego, żeby chętnie i ze zrozumieniem te dokumenty Kościoła czytać na temat małżeństwa, bo nie zawsze są łatwe. Ale ja to widzę w ten sposób, że jeżeli tak się nastawię, że bardziej jako odkrywam pewną tajemnicę, to łatwiej to wtedy przyjąć. Szukam tajemnicy. Tajemnicy właśnie planu Bożego. I też we wszystkich tych dokumentach będzie zawarte pewne myślenie o człowieku, czyli antropologia. To też zobaczymy bardzo łatwo. Taka, nazywamy to antropologią taką chrześcijańską, czyli jak my wierzący chrześcijanie myślimy o sobie, w sensie takim bardzo racjonalnym, filozoficznym, kim jestem. I to się nazywa, tu szczególne zasługi właśnie na tym polu ma Karol Wojtyła, Jan Paweł II, nazywana właśnie od jego badań różnych spraw antropologią taką adekwatną, czyli najbardziej odpowiednią, czyli właściwą, taka, która jest zgodna z prawdą, antropologia adekwatna. Ona jest u podstaw też nauczania. To jest podstawa filozoficzna nauczania Kościoła na temat małżeństwa i rodziny, bo w ten sposób filozofia pomaga i inne nauki, psychologia, medycyna, one są potrzebne bardzo, teologii w tym sensie, że są pomocnicze, tak rozumiemy. Tutaj antropologia adekwatna Jana Pawła II, te założenia podstawowe, do tego zawsze Kościół się odwołuje w nauczaniu, potem, że to jest powołanie, bo małżeństwo i rodzina jest powołaniem, nie jest zbiegiem okoliczności, tylko powołaniem. To też bardzo, bardzo porządkuje myślenie, zmienia myślenie, co to w tym kontekście patrząc. I że to jest wielkie piękno tam zawarte. Nie? Zresztą to macie Państwo lepsze doświadczenie, jak się piękno, ci co żyjecie w małżeństwie, piękno drugiego człowieka, piękno jego bogactwa wewnętrznego, piękno również ciała, piękno wszystkiego. To tutaj w całości, w małżeństwie jest piękno. I też, że w tych dokumentach, nawet jak są różne, trudne, napisanym językiem, to jest mądrość. To też to jest takie założenie, które chcę wam powiedzieć, żeby odkrywam mądrość, że tu jest sens. To nie jest zbiór tekstów, które ktoś wymyślił tak bez, po prostu, bo tak chciał, tylko jest zawarta mądrość. Na początek, bo spotkamy się z tymi pojęciami, które opisują małżeństwo. Właściwie to są wszystkie te cztery to małżeństwo w języku łacińskim, a w dokumentach będziemy je spotykać. Pierwsze, matrimonium, to słowo. Słowo jednocześnie definicja małżeństwa. Dlatego, że to jest rzymskiego pochodzenia, no wszystkie są łacińskie, ale Rzymianie mieli to myślenie, że małżeństwo, matrimonium, to jest postawienie na matkę. Mater to jest mama, matka, rodzicielka. I mieli to jasno w myśleniu, że innego matrimonium nie ma, małżeństwa, jak tylko to, które jest zorientowane na dawanie życia. I to w dokumentach Kościoła wszystkich wieków będzie jedną z głównych spraw, że jednym z celów małżeństwa, nie jedynym i nawet nie najważniejszym takim, że tylko jest właśnie zrodzenie i wychowanie potomstwa. Jest to dar. Jest tu też wielki dar właśnie, który Pan Bóg daje małżonkom, owoc miłości. Ale Rzymianie mieli to rozumienie, matrimonium właśnie, i to jest ta definicja, krótka definicja małżeństwa w oparciu o, czyli rola kobiety Właśnie, taka centralna, rodzicielki, otwarcie na, w związku z tym, na płodność, na dar Boży. Tu mam, takie jest myślenie też Kościoła o małżeństwie. I inne słowo, koniugum. Jeden z dokumentów, akurat Piusa XI, encyklika Casti Connubi, później ją zobaczymy bliżej, właśnie tak się nazywa od tego słowa. Casti Connubi, czyści małżonkowie. Koniugum właśnie też opisuje małżeństwo w innym zakresie, że to jest pewne, to jest więź, to jest związanie dwóch osób w sposób wyjątkowy, w sposób trwały też. Cum jugere, jungere, łączyć, nie? Łączyć, wiązać z łacińskiego. I tutaj jest w tym jednym słowie ukryta wielka, wielka mądrość, nauczanie Kościoła o małżeństwie. Nie tylko w sensie prawnym, prawo kanoniczne tak rozumie, nie tylko prawo kanoniczne, ale i cywilne, że w momencie wyrażenia zgody, woli, w sposób wolny, świadomy, rzecz jasna, że ja chcę, że my chcemy być razem, tworzy się więź. I ona jest nierozerwalna. Jeżeli nie było jakichś po drodze przeszkód, które spowodowałyby, czy to psychiczne, czy inne, to, że ta więź się nie wytworzyła. Jeżeli się wytworzyła więź, nie, to jest nierozerwalna. To jest to łączyć, Jungere. Też tak rozumieć małżeństwo. Tak rozumie Kościół, rozumie małżeństwo. Poza tym tu akurat użyłem takiego jugum, to też jarzmo. Oprócz tego, że łączyć, to jest jarzmo. I w małżeństwie, jeżeli się obraz małżeństwa, to że to jest mężczyzna i kobieta połączeni jarzmem, czyli złączeni razem w sposób solidny, trwały i idą w jednym kierunku, czyli jakby ciągną wóz, bo tak to powiedzmy ten obraz użyjmy sobie z jarzma, ciągną w jednym kierunku, idą razem. To jest wspólny plan życia, wspólny projekt życiowy. Tu jest zawarta właśnie ta myśl w jednym zwykłym słowie. A poza tym użyłem akurat celowo języka hiszpańskiego, żeby ten taki zbieg jeszcze, że to jest też ta więź ma w hiszpańskim języku los esposos, to są małżonkowie, jak w innych językach romańskich też, a las esposas to są kajdanki. Właśnie. Taka gra słów, ten sam rdzeń, ale dla nas, na nasz użytek będzie wyrażał właśnie tę myśl, że to jest związanie. To jest związanie siebie nawzajem w sposób trwały, solidny, w sposób chciany. To jest w tym znaczeniu pewna niewola, niewola miłości w tym znaczeniu, że ja chcę, się oddaję. I to jest myślenie również Kościoła na temat małżeństwa. I potem mamy kolejne słowo, konsorcjum. To bardzo takie merkantylne, można powiedzieć, słowo. Właśnie z handlu poniekąd i z firm różnego typu. A dlatego, że to jest wspólne szczęście. Cum sors. Wspólne szczęście. Kolejna odsłona, jakie jest myślenie Kościoła o małżeństwie. Będziemy potem analizować dokument Adhortacja Jana Pawła II, Familiaris Consortio, znana ta, i bardzo ważna zresztą taka w tych sprawach, w nauczaniu społecznym. Czyli rodzinne szczęście, Familiaris Consortio, konsorcjum właśnie, wspólnota szczęścia. I od Soboru Watykańskiego II, szczególnie w dokumencie Gaudium et Spes, to zobaczymy zaraz, jest właśnie to. To jest małżeństwo, jest definiowane jako wspólnota życia i miłości. Bardzo częsty zwrot powtarzany potem w innych. Wspólnota życia i miłości. Szczęśliwa wspólnota życia i miłości. I oraz nupcje, kolejne słowo, które też trochę nam pokaże. To ślub, to wesele i też ma związek to słowo z tym elementem tajemniczości. Tu akurat tu wybrzmiewa tajemnica. Nupturienci, to słowo po polsku używane, to właśnie małżonkowie w dokumentach tych kościelnych, bo tam też po łacinie są pojęcia nupturienci, małżonkowie. Ma związek to akurat słowo z tą tajemnicą, Nubon, nubere to jest zasłaniać też, osłaniać, jakby welonem w tym znaczeniu w obrzędach rzymskich i później, no welon do dzisiaj jeszcze stosuje się przy obrzędach, można. Więc to jest też ten welon, nie wziął się znikąd, tylko też ma to znaczenie bardzo głębokie o małżeństwie, że tu jest dotykanie tajemnicy, spotkanie się z tajemnicą, welon ma to uzmysławiać, właśnie tajemnicę wielką, jak u Efezjan, tajemnica to wielka. I też w jakimś sensie przenikanie przez tę zasłonę tajemnicy na tyle, na ile możemy. Tak, bardzo zwyczajnie. Może to bardzo poetycko brzmi, ale w teologii akurat tak się składa, że jeżeli spotykamy się z rzeczywistością, która jest tak bogata, nasz ludzki język jest bardzo ograniczony. Stąd pojęcia bardzo często poetyckie ułatwiają nam zbliżenie się trochę do tych spraw, które są tajemnicą i tajemnicą pozostaną. Więc te cztery pojęcia, prawda, tylko takim fleszem, żeby sobie zobaczyć. I do tego mamy dojść. Zasadniczo te nauczanie Kościoła, dokumenty mają nas doprowadzić do takiego, jakiejś definicji. No byłoby dobrze, prawda, że co to jest, jak to rozumieć, jakie jest bogactwo. I tutaj jedna z definicji, bardzo taka wyczerpująca, intymna, wyłączna, nierozerwalna wspólnota życia i miłości, właśnie to pojęcie, wspólnota życia i miłości między mężczyzną i kobietą, zgodnie z planem Pana Boga. Tu każde słowo ma sens. No, w tej definicji to nie są takie tylko zbiór przymiotników, no bo żeby coś tylko one wypływają też z nauczania Kościoła, te wszystkie przymiotniki, a propos. Zresztą, o ile dobrze pamiętam, to ksiądz poprzednio wymieniał je na te przymioty miłości małżeńskiej. To mieliście tydzień temu, czy tam kiedyś. I tam było właśnie, że intymna, że wyłączna, że nierozerwalna wspólnota właśnie między mężczyzną i kobietą. To są te elementy, czyli intymna, możliwość, tak to Kościół rozumie, stąd też zawsze takim wielkim szacunkiem, pieczołowitością otaczał małżonków, ich życie, że ono jest intymne, że jest bardzo takie osobiste, gdzie nikt nie ma prawa się wedrzeć. Nikt. Ani ksiądz, nie, to nie ma, ani mama, ani tata, ani nikt inny. Mąż i żona tworzą, czy ani teściowa, ani nikt inny. Mąż i żona tworzą tak, to jest taka sprawa ważna dla Kościoła, tak rozumiana, że ten rodzaj intymności jest tylko ich. I to jest bardzo piękne, jak bardzo pociągające jest z kolei ten rodzaj intymności. Tu intymność pod tym pojęciem nie mam na myśli tylko intymności erotycznej, cielesnej, seksualnej, rzecz jasna. Tylko całościowo. Wszystko. To jest o wiele więcej. Tu się zawiera ten element absolutnie w sposób konieczny, element cielesny, nie? Ale to jest o wiele więcej, intymność znaczy, bliskość. Wyłączna, nierozerwalna. Czyli jakby mamy fragment Pisma Świętego, kiedy czytamy o miłości oblubieńczej. Zazdrosna miłość Pana tego dokona. Jest ta wyłączność. Tyś moim. To jest wyłączność. Absolutnie ważne. I tak we wszystkich dokumentach Kościół będzie uparcie powtarzał. Jest wyłączna. Nie wolno nikomu innemu. Nie ma osób trzecich tej miłości oblubieńczej, miłości małżeńskiej. Nie? Nawet w sensie emocjonalnym. Nie? Nie ma osób trzecich. Miłość małżeńska domaga się wyłączności. Stąd też tak łatwo do zazdrości w praktyce, prawda? Do zazdrości i do nienawiści w życiu, prawda? Takim małżeńskim, jeżeli coś tam się stanie z tej wyłączności. Wyłączność zostanie naruszona w jakiejś formie. Nawet czysto emocjonalnie. Dobrze, nierozerwalność. To jest ten zawsze powtarzany element od początku nauczania Kościoła. Jak powiedzieliśmy, jeżeli więź się stworzy, to nie ma takiej siły na świecie, takiej władzy, nikt nie ma, żeby rozwiązać. Nie ma w związku z tym rozwodów kościelnych czy tych spraw. To jest delikatny temat, ale do tego później dojdziemy. Właśnie co to znaczy stwierdzenie nieważności. Że coś, że nie było, nie zaistniało, więź nie zaistniała, sakrament nie zaistniał. Jest czymś innym niż, jeżeli zaistniał, ani papież, ani pięciu papieży razem nie jest w stanie rozwiązać nikt. Więc nierozerwalność, ta wspólnota i plan Stwórcy, dobrze, celem bardzo jasno, to już jest résumé, to jest definicja z nauczania Kościoła, dwie rzeczy. Dobro małżonków oraz zrodzenie i wychowanie potomstwa. I zobaczmy, bardzo ważny ten pierwszy cel, no nie jest pierwszy, no jest tu wymieniony jako pierwszy. Dobro małżonków. Czyli po co małżeństwo? Nawet jeżeli w sytuacji bardzo ekstremalnej, trudnej, małżonkowie są bezpłodni na przykład, więc to zrodzenie potomstwa nie jest możliwe w ogóle. Celem małżeństwa jest dobro, czyli szczęście ich. Szczęście. Również celem ich bliskości, takie rozumienie Kościoła, ich bliskości fizycznej, aktu małżeńskiego, współżycia. Celem jest ich szczęście. Zresztą no, to jest oczywista sprawa, że no, poza jakimiś sytuacjami bardzo patologicznymi czy złymi, współżycie, bliskość fizyczna, akt małżeński jest szczęściodajny. No, oczywista w każdym aspekcie, nie? Takim i szczęściodajny. I tak ma być. Nie? Celem małżonku i pewne dobro się dzieje między właśnie nimi w różnych aspektach. Jest dobro oraz zrodzenie i wychowanie, to też podobnie jak w innych momentach mamy, to jest wspólnota życia i miłości, tak i w tym przypadku zawsze będzie w dokumentach Kościoła taki zapis, że zrodzenie i wychowanie z tym spójnikiem, nie tylko zrodzenie. To jest oczywista rzecz, ale to nieprzypadkowo jest tak zapisana, czyli takie no, podkreślenie, nie? Kościół stoi na straży, że ojcostwo, że rodzicielstwo, czy ojcostwo i macierzyństwo, to jest zrodzenie i wychowanie potomstwa. Stąd też wcześniej ta sprawa nierozerwalności chociażby stoi między innymi na straży właśnie dobra dzieci, zrodzenie i wychowanie. Dzieci potrzebują mamy i taty. Bo są różne dramatyczne sytuacje i to wiemy dobrze, ale zasadniczo wszyscy się zgodzą z tym, nawet nie muszą być wierzący, że dziecko potrzebuje mamy i taty razem. Szczęśliwych, żeby mogło się jak najlepiej rozwijać. I to od zawsze Kościół mówi w ten sposób, mamy i tatę, nie inaczej. Czyli kobietę i mężczyznę, to dzisiaj warto to no też czasami trzeba to podkreślać jasno. Nie? Ale to jest oczywiste. I kwestia sakramentalności. Ostatecznie, wiesz, ta więź, która jest bardzo ludzka, zasadnicze, to jest tak w małżeństwo, powołanie do małżeństwa jest wpisane w nas, jest wdrukowane w nas przez Pana Boga od samego początku. Prawda, że niektórzy otrzymują specyficzne inne powołanie, równoległe, nie? Inne, ale zasadniczo od stworzenia mamy te, wyposażeni jesteśmy do tego, żeby właśnie takie, żeby tak się pięknie rozwinąć ku małżeństwu, bo jest taki pomysł Pana Boga od samego początku. To mieliście z księdzem Piotrem Przyborkiem tę analizę księgi rodzaju przede wszystkim, bo tam są te podstawy. Takie podstawy do wszystkiego i zawsze się do nich wraca zresztą. Więc tutaj to właśnie ten temat Księgi Rodzaju i różnych poemat o stworzeniu świata i o stworzeniu mężczyzny i kobiety, to ten temat był, więc nie będziemy do tego wracać, ale niektóre fragmenty Pisma Świętego, bo to ważne, ciągle będziemy się z nimi spotykać w innych dokumentach, dlatego ważne. Chociażby właśnie Tobiasz i Sara. Chociaż w Starym Testamencie spotykamy się z poligamią, tu i ówdzie, nieczęsto, ale bywa w dwa przypadki przynajmniej, to kiedy jest mowa o miłości oblubieńczej, a w związku z tym o miłości, jaką Bóg kocha Izrael, lud wybrany, a już albo jak Bóg kocha duszę każdego z nas, to jest mowa zawsze o związku monogamicznym, absolutnie. I tu prawdziwe właśnie to odkrycie i myślenie o małżeństwie będzie zawsze monogamiczne już w Starym Testamencie, bo to jest oczywiste, że w Nowym tak, ale w Starym monogamiczne. I tutaj mamy między innymi Tobiasza i Sarę chociażby, modlitwę. Czyli innymi słowy modlitwa małżeńska. W dokumentach potem po Soborze Watykańskim II będzie wiele, wiele spraw o duchowości małżeńskiej, że jest coś takiego. To jest takie piękne odkrycie XX wieku, szczególnie drugiej połowy XX wieku, że małżonkowie mają coś specyficznego swojego, co możemy nazwać duchowością małżeńską. Nie tylko karmelici, franciszkanie, dominikanie i jeszcze może jakieś duchowości specyficzne, bo tak, ale małżonkowie właśnie. Stąd modlitwa małżeńska już w Starym Testamencie. Mamy ten fragment. Często dobrze albo go czytać, albo też polecać innym małżonkom lub samemu z tego też skorzystać. Dlatego, że chociażby odwołuje się od razu do planu Bożego, że my, małżonkowie, żyjemy zgodnie z planem Bożym, czyli naszym powołaniem i w tym momencie jest też piękne powiedzenie właśnie o pięknie miłości małżeńskiej, nie o egoizmie, o użyciu drugiej osoby, tylko o tym, a teraz nie dla rozpusty biorę tę siostrę moją za żonę, ale dla związku prawego, i to, dla miłości, czystej miłości. Nie? To pragnienie też czystej miłości w tej modlitwie jest zawarte. I tu, na skutek grzechu pierworodnego i naszych grzechów takich osobistych, różnych zranień, to jest bardzo trudne, żeby i trzeba się chronić przed egoizmem w tym aspekcie pożądliwości cielesnej, nie? Seksualności. To jest teren bardzo delikatny, bardzo newralgiczny i to wszyscy o tym wiemy przecież. I też z doświadczenia i z obserwacji własnego i z obserwacji innych, jaka delikatna materia jest właśnie w tym zagadnieniu i jak wielu się bardzo gubi w tym, prawda, czy się uzależnia, prawda, ale to właśnie nie w tej modlitwie, czyli dobrze jest to też zawrzeć w modlitwie o czystość, czystość naszej miłości po prostu. Dobrze, więc to jest ten temat Starego Testamentu, Księga Tobiasza, dokładnie 8 rozdział. Ale też pięknie miłość oblubieńcza zawarta w dokumentach Kościoła. Ponieważ taka jest myśl opisana w dokumentach, że małżeństwo jest obrazem, takim odbiciem tego, co dzieje się między Bogiem a nami. Że, inaczej, że Bóg kocha nas miłością oblubieńczą. Właśnie. Nie miłością innego rzędu, jak miłość jest bliźniego, miłość rodzicielska. No, w tym sensie Bóg Ojciec rzeczywiście, ta relacja jest rodzicielska, bo mówimy Ojciec i to jest prawdą. Ale najbardziej prawdziwa sprawa o Bogu to jest miłość właśnie też oblubieńcza. To znaczy małżeństwo będzie odbiciem tego, co dzieje się między Bogiem a odwiecznie dzieje się między Bogiem a nami, Bogiem a duszą. Czy mną, a Panem Bogiem. To jest rodzaj miłości oblubieńczej, nie innej. Chociaż jesteśmy synami, dziećmi Bożymi, tutaj też ten element się zawiera, ale najpiękniej opisuje relację Boga do człowieka właśnie miłość oblubieńcza, a nie inna. I tutaj dokumenty Kościoła, najpierw Pismo Święte o tym mówi, porównywane jest właśnie, często pieśń nad pieśniami, bardzo chętnie sięgany. I tu widzimy elementy właśnie miłości oblubieńczej. Miły mój jest mój, a ja jestem jego. Wzajemna przynależność, oddanie się. Jest mój, a ja jestem jego. I to nie jest kwestia tu zawarta taka posesywna, że ja jestem niewolnikiem. Niewolnikiem tak, ale miłość. I jest wzajemność pokazana od razu. I we wszystkich, prawda, kiedy myślimy o miłości oblubieńczej, zapisanej w dokumentach, to zawsze jest wzajemność, doskonała wzajemność. Czyli działa wszystko w dwie strony. Jest po pierwsze równość i równość w godności we wszystkim, ale jednocześnie wzajemność we wszystkim. Taka wspaniała sprawa, ja jestem jego. Oraz to, że właśnie jak potężna jest, bo jak śmierć, potężna jest miłość. Potęga miłości. To również dobrze, jak ktoś ma, myślę, że wszyscy zasadniczo mają doświadczenie, macie doświadczenie, jakieś doświadczenie własne. potęgi, piękna miłość, bo jak śmierć, potężna jest miłość. To jest słowo, które wstrząsa, prawda, światem. No. Człowiekiem wstrząsa, jak o tym mówi, ale światem. No, to jest wspaniała rzecz. Więc to są opisy miłości małżeńskiej w Piśmie Świętym, które kierują właśnie do tego, jak Kościół rozumie małżeństwo potem, jako przymierze też. Pomiędzy ochrzczonymi to jest sakrament, to przymierze do tej rangi urasta, ale prorocy przede wszystkim, Jeremiasz, Izajasz, Micheasz, Ozeasz, tutaj fragmenty ich będą właśnie o miłości, o przymierzu. Opisując małżeństwo, mówiąc o Bogu, do Bogu, jak Bóg się właśnie jest przy ludzie wybranym, mówi o małżeństwie jednocześnie. Bo małżonkiem Twoim jest Twój Stworzyciel. Na krótką chwilę porzuciłem Ciebie, ale z ogromną miłością Cię przygarnę, bo góry mogą ustąpić, pagórki się zachwiać, ale miłość moja nie odstąpi. Ktoś powie, no to bardzo takie idealistyczne, utopijne wręcz fragmenty, bo jak tym żyć na co dzień, my w małżeństwie. To. Dobrze wiecie, jeżeli się kochacie miłością prawdziwą, to że to wszystko tam jest. To, że może nieudolnie, bo jesteśmy ograniczeni, to prawda, ale że jest, to też prawda. I że jest to, i jest ten pęd i pragnienie, żeby właśnie tak było, a nie inaczej. Tak wielką sprawą jest miłość właśnie małżeńska. I tak rozumie Kościół. Ktoś powie, bardzo idealistycznie i utopijnie i nieosiągalnie. Osiągalnie. Byłoby to nieosiągalne, gdyby nie Chrystus. Gdyby nie odkupienie, zmartwychwstanie i łaska. A dzięki łasce, którą otrzymujemy w sakramentach świętych przede wszystkim i przez sakrament małżeństwa od samego początku, coś z tego jest możliwe. Właśnie o którym Pismo Święte mówi. Pamiętam, to mówi Pan, pamiętam wierność Twojej młodości, miłość Twego narzeczeństwa. I też testament o wierności małżeńskiej, taki jeden element bardzo ważny życia małżeńskiego, tej właśnie wyłączności i wierności, to chociażby, no chociażby przykazania, prawda? Przykazanie 6 i 9, nie? Domaga się może w taki sposób bardzo negatywny, nie będziesz, ale sformułowanie jest negatywne, owszem, ale treść jest pozytywna. Żeby tutaj w przykazaniach Bożych nie ograniczać się do tego, że to jest wszystko negatywne, tego nie wolno, tamtego nie wolno. Treść jest pozytywna i myśli, czytać to w kluczu pozytywnym zawsze przykazania, nie? Wierność małżeńska. Tutaj jest krok dalej, jeżeli chodzi o Nowy Testament, na razie Stary, ale Nowy Testament właśnie, kiedy w kazaniu na górze w 5 rozdziale u Mateusza Pan Jezus mówi nie tylko o kto pożądliwie patrzy na kobietę, nie? Na mężczyznę, to działa dwie strony, rzecz jasna, nie? To już dopuścił się z nią cudzołóstwa. Tu jest, czyli inaczej, Nowy Testament, mówimy takim językiem, sublimuje, no, wysublimuje jeszcze, czyli na wyższy poziom nas zaprasza do życia we wszystkim, też w aspekcie małżeńskim, relacji małżeńskiej. Na wyższy poziom, dlaczego? Bo jest to możliwe dzięki łasce Chrystusa. Inaczej, po ludzku to jest niemożliwe, a dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. I z Nowego Testamentu już właśnie konkretnie fragmenty, do których odwołują się dokumenty Kościoła najczęściej, to jest kwestia nierozerwalności małżeństwa. Właściwie w Ewangeliach właśnie synoptycznych, tak zwanych Mateusz, Marek, Łukasz, jest ten fragment analogiczny. Zapytanie właśnie faryzeuszy do Pana Jezusa o oddaleniu żony, czy można oddalić, i odpowiedź jest konkretna. Opuści człowiek ojca i matkę, złączy się z żoną, będą oboje jednością, jednym ciałem. A tak nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela. A czemu list rozwodowy, bo to mieli Żydzi, zatwardziałość waszych serc, lecz od początku tak nie było. I jest to dopowiedzenie akurat, to jest u Mateusza, że kto oddala swoją żonę, chyba w wypadku nierządu, popełnia cudzołóstwo. I tu jest taka, no, powiedzmy, trudność interpretacyjna, co to oznacza, co to oznacza ten wypadek nierządu, co to by oznaczało. Nazywana klauzulą Mateusza właśnie ta sprawa. Jedna z interpretacji, do jakiej jasności nie ma, jest taka, że opiera się o słowie greckim porneia, stąd pornografia, nie porneia, że dotyczy to przypadku, kiedy to są więzy krwi, powiedzmy, bo to jeszcze dotyczyło sytuacji pogańskich, gdzie przy niechrześcijańskich społecznościach pobieranie się osób bardzo bliskich, spokrewnionych nie było rzeczą aż tak rzadką, było dość typową. I tutaj właśnie ewangelista umieszcza to słowo chyba w wypadku nierządu. I część autorów tak się skłania ku temu, że to by dotyczyło tych więzów bardzo bliskich, co miałoby odniesienie w prawie kanonicznym. W prawie kanonicznym wiemy, że małżeństwo między rodzeństwem nigdy nie jest możliwe, prawda? Jest wykluczone, jest nieważne z natury swojej, z rodzeństwem. Czyli linia zrodzenia, albo z rodzeństwem, albo w tym sensie, że brat z siostrą, ale ojciec z córką, czy jakkolwiek, nie, tutaj, czy linia zrodzenia wyklucza sakrament małżeństwa w sposób absolutny. Nie? Więc nawet tutaj byłby ten sens. W każdym razie tutaj Jezus podkreśla, bo to jest najistotniejsze, nierozerwalność małżeństwa i że od początku tak nie było. Jest zatwardziałość serc, więc jest taka trudność, jest grzeszność i tego typu sprawy, ale od początku nie, czyli od Księgi Rodzaju. Znowu jest zawsze powrót do Księgi Rodzaju, do Pisma Świętego. To jest bardzo piękne. I determinacja, że jest nierozerwalne. To zresztą tutaj w tym przypadku taka interpretacja tego fragmentu Pisma Świętego, tutaj jest zaraz w pierwszych wiekach, rok około 150, taki dokument pasterz, o tytule pasterz, opisuje ciekawie właśnie O tym oddaleniu, chyba że w wypadku nierządu, właśnie jak to jest z oddaleniem żony i potem lub przyjęciem jej. W tym dokumencie bardzo wcześnie, bo to jest 150 rok, jest jasno określone, że jeżeli oddalił z powodu, prawda, tego nierządu, cudzołóstwa, no to żyje sam. Ale jeżeli żona czy mąż, bo to wszystko jedno, kogo by dotyczyło, jeżeli się zmieni postępowanie, jeżeli się nawróci, jeżeli, prawda, chce wrócić, jest moralny obowiązek przyjęcia, to trudne może być, nie? Tak w praktyce, moralny obowiązek właśnie przyjęcia tej osoby, żony bądź męża, nie? Nawet, no, ale jest warunek konkretny, to jest zmiana postępowania, radykalna zmiana, to jest nawrócenie, nie tak, tak sobie byle jak. Natomiast tutaj w 150 rok bardzo wcześnie już tak myślono, takie było myślenie właśnie w Kościele na temat właśnie tego oddalenia, nieoddalenia, potem powtórnego przyjęcia, jak to rozumieć, jak to też w praktyce powinno wyglądać. Może radykalnie, dobrze, tak, tutaj właśnie ten dokument tak by to nam to troszkę określał. I oczywiście naturalnie, że tu jest ten nasz dokument, fragment Ewangelii, Kana Galilejska i też jest tutaj światło na małżeństwo rzucone przez Pismo Święte, obecność Maryi, obecność Jezusa i tutaj chyba kwestia bardzo taka symboliczna, kwestia wina właśnie, czyli Eucharystii, zapowiedź Eucharystii, tu wiele spraw takich duchowych jest tu zawarte. Przede wszystkim obecność. I byli tam Matka Jezusa i był tam Jezus. Nie? Zaproszenie właśnie, czyli obecność tych osób w małżeństwie. Maryjność, krótko mówiąc, maryjność i chrystocentryczność, tak byśmy to może takim słowem teologicznym bardzo, czyli Chrystus w centrum, czy jest obecny. Czy też Eucharystia, nie? Maryjność i chrystocentryczność w małżeństwie. Tutaj to ma sens. I też jest też ten fragment podawany jako ważny w Piśmie Świętym na temat sakramentalności małżeństwa. Dlaczego małżeństwo jest sakramentem? Nie? Prawda? Tu święty Jan to tak opisuje. Jedynie u świętego Jana jest ten opis Kany Galilejskiej. I jeszcze właśnie Efezjan, to ważny temat, ważny fragment pisma, 5 rozdział listu do Efezjan. Różne takie praktyczne właśnie myślenie, czyli to jest pierwszy Kościół. Jak pierwszy Kościół żył, właśnie rozumiał małżeństwo, w jaki sposób żył, i święty Paweł to też zapisał i został nam przekazane pod natchnieniem Ducha Świętego. Pierwsze praktyczne rozwiązania. Bądźcie wzajemnie poddani sobie. To jest ta niewola miłości, ale nie jak w jakikolwiek sposób poddani, tylko jest konkretne wskazanie, jak Chrystus umiłował Kościół. Punktem odniesienia w tym wszystkim, co jest wzajemne w małżeństwie, też w poddaństwie, niewoli miłości, jest Chrystus. Jak Chrystus umiłował Kościół, a to jest bardzo konkretne wskazanie. Chrystus umiłował Kościół tak, że oddał życie. Właśnie. Oddał życie. To znaczy, w praktyce z kolei, ja tak to widzę, umieranie za siebie nawzajem w życiu małżeńskim jest pięknym zaproszeniem. Umieranie. Czyli, bo to jest tak, to jest tęsknota, to jest, miłość jest taka, że się oddaje. Nie? Miłość jest odsobna, a nie dosobna. Wsobna, nie? Że egoizm jest taki dosobny, że wszystko do siebie nie przygarnia, ale miłość ma tę dynamikę zupełnie w drugą stronę. W tym sensie będzie tym umieraniem. Umieraniem dla, czyli życiem dla, darem dla. Mąż dla żony, żona dla męża i wzajemne właśnie to umieranie dla siebie, obdarowywanie siebie. I znowu jest to bardzo takie utopijne. No, to nie utopijne, tylko prawdziwe. Takie jest zaproszenie. Takie jest myślenie Kościoła o każdym małżeństwie. Nawet jeżeli ono tego nigdy nie zrealizuje w jakimś konkretnym przypadku, bo nie jest w stanie, to nie przestaje być myślenie o małżeństwie. Nie? Być może pan Kowalski i pani Kowalska no, źle postępują, albo ksiądz Kowalski, nie? Abstrahując od żadnych konkretnych przypadków, oczywiście, albo Nowak. Ale to nie znaczy, że ani małżeństwo, ani kapłaństwo, że się zdewaluowało, że jest do niczego, że się zmieniło. Ani małżeństwo, to jest ta niezmienność, nigdy się nie zmieni. To nie jest kwestia myślenia, że Kościół tak myśli o małżeństwie, tylko to jest rzeczywistość. Kościół myśli, bo opisuje rzeczywistość tylko, nie wymyśla. Opisuje rzeczywistość. Ani małżeństwo, ani kapłaństwo się nie zdewoali, słówko za trudne, nie zepsuje się w każdym razie, nie przestaje mieć na wartości. Nawet gdyby właśnie pan Kowalski, czy ksiądz Nowak albo pani Kowalska źle postępowali w swoim, nie, to jest oczywista sprawa. Więc tutaj to jest to na myśli. I tak jest o wielkiej tajemnicy. Bądźcie poddani. Zasadniczo tutaj mamy te właśnie miłowanie siebie, miłowanie nawzajem właśnie, jak własne ciało. To jest też element odniesienia do początku, do Księgi Rodzaju. I odtąd będą jednością, jednym ciałem, kiedy to sformułowanie często właśnie po łacinie się używa, bo no ładnie to brzmi. Una caro. Jedno ciało, jedność. Bo ładnie brzmi, no, to samo znaczy, ale ładnie brzmi. Często tak bywa, ale się używa pojęć innych. Więc to odwołanie się do początku. Od początku tak właśnie jest, że stają się jednością i to jest jedność na wszystkich płaszczyznach. A przede wszystkim na płaszczyźnie duchowej. A w konsekwencji, gdybyśmy tak przyjmiemy to jako prawdę, bo jest, to trzeba ją przyjąć, niezależnie od tego, że jest. To wszystko to, co się dokonuje na płaszczyźnie duchowej między małżonkami, jest niesamowicie skuteczne, jest niesamowicie piękne. To znaczy, jeżeli modli się żona za męża, to jest zupełnie inaczej, gdy się modli jego teściowa, albo mama, albo dzieci za niego, nie? Bo ich łączy sakrament małżeństwa. Oni są jednością, jednym ciałem. Ciałem to można kojarzenie się robić takie właśnie cielesne tylko. To nie jest tak. Jednością to może tak, lepiej. I w związku z tym to oddziaływanie jest nieporównywalne z niczym innym. To tylko oni. Nawet gdyby przyjmie taką sytuację tragiczną, że się rozeszli, rozpadli, nawet jeśli wtedy, pod warunkiem, że było ważnie zawarte oczywiście, nawet jeśli wtedy ktoś trwa heroicznie i się modli za żonę albo za męża, to ten skutek jest największy. ze względu na więź, na jedność duchową. Żony właśnie jak własne ciało. Tak powinno być. Tak to rozumie właśnie Kościół. Nie zawsze tak bywa, ale tak powinno być. I tajemnica to wielka, a ja mówię w odniesieniu do Chrystusa, do Kościoła, sacramentum magnum, czyli tajemnica sakramentum, tajemnica wielka. To jest to właśnie piękne, nie tylko tajemnica. Zauważcie, że kiedy jest msza święta, to bo po podniesieniu ksiądz mówi oto wielka, najczęściej, oto wielka tajemnica wiary. Nie tylko tajemnica. Pismo Święte, kiedy myśli o małżeństwie, używa tego samego pojęcia. Tajemnica to wielka. Ponieważ związek właśnie, bo tu jest kwestia ofiary, kwestia poświęcenia, tajemnic obecności Chrystusa, kwestia pewnej przemiany. Analogii między Eucharystią a małżeństwem znajdziemy mnóstwo i znajdziemy je również w pismach, nauczaniu Kościoła. W tym sensie, jak ogromnie potrzebna jest dla małżonków Eucharystia, karmić się Eucharystią, ale też, że ich sposób życia, właśnie małżonków, ze względu na miłość, na ten pierwiastek, ten czynnik podstawowy, jest, życie małżonków jest eucharystyczne w tym znaczeniu, że jest ofiarą, że jest ofiarą nie negatywnie, tylko rzecz jasna, nie? Poświęceniem miłości, że jest miłość, nie? Że jest oddawaniem siebie w tym znaczeniu. Tajemnica więc to wielka. To jeden z takich szlagierowych, prawda, sztandardowych tekstów o małżeństwie, Efezjan 5. I jeszcze różne kwestie związane, takie prawda, praktyczne w Piśmie Świętym, Koryntian. Na przykład właśnie niebezpieczeństwo rozpusty. Od pierwszych wieków tak między innymi rozumiano. Święty Paweł też to podkreśla, bo Święty Paweł ma taką jasność i mówi, że lepszym życiem, sposobem lepszym życia jest życie w bezżeństwie. To wynikało też z sytuacji konkretnych, lokalnych, że było też oczekiwanie na przyjście Pana Jezusa, że to będzie od razu, paruzja, więc niektórzy doszli do wniosku, że nie warto się żenić, nie warto pracować w ogóle, nic nie robić, tylko czekać. I to trzeba było skorygować w nauczaniu Kościoła od razu. Inni też w stronę męczeństwa szli bardzo szybko, że w związku z tym, no, skoro się pojawiła okazja męczeństwa, więc nawet niektórzy szukali męczeństwa, trzeba było też to skorygować od razu, bardzo szybko. Natomiast od nauczania ojców Kościoła i przez wszystkie wieki, między innymi ten element był, od świętego Pawła pochodzi, żeby uniknąć niebezpieczeństwa rozpusty. Jeżeli święty Paweł podkreśla, jeżeli ktoś, prawda, pożądliwość ma tego typu, że nie jest w stanie się jakoś tak panować nad sobą. Nie w tym sensie, że remedium na pożądliwość ma być małżeństwo, bo to byłoby ogromne, bez sensu. Tą materią, tym, co popycha do małżeństwa, jest miłość, a nie żadne pożądliwości, ani nic innego, bo to nie. Ale też element też tam jest zawarty, prawda? Nie każdy ma taką też, no, taki charyzmat, łaskę, czy Pan Bóg ma różne plany po prostu i tyle. My to rozumiemy troszkę szerzej dzisiaj niż wtedy na początku wieków. Ale ta sprawa, szczególnie święty Augustyn, o tym też bardzo często, święty Augustyn, dlatego wspomina świętego Augustyna, ponieważ to jest najważniejsze, no, w tamtych czasach, w IV wieku po Chrystusie, najważniejszy taki człowiek, który najwięcej napisał o małżeństwie. Zresztą z doświadczenia też swojego poniekąd, no bo też miał żonę i, no, w tym znaczeniu, no, no żonę, tak, no, niesakramentalnym, ale miał dzieci, nie? Jest to jakieś doświadczenie takie osobiste również. Ale to inna sprawa. Niebezpieczeństwo właśnie rozpusty. To właśnie też kwestia, też się pojawia ten obowiązek, to jest też piękne, obowiązek, tu w Piśmie Świętym, potem w dokumentach, obowiązek bycia, rozporządzania własnym ciałem, czy obowiązek, powiedzmy, też pewnego współżycia, no, może tak to byśmy określili, to jak to precyzyjnie ująć, nie bardzo wiem, ale obowiązek właśnie, te obowiązki małżeńskie tak zwane, nie? To czasami było nadinterpretowywane przez wielu ludzi. Bardzo, bardzo, nie? Ale odwołam się do zapytania konkretnego takich małżonków. Pyta mnie pewna osoba w ten sposób, że jeżeli ona w niektórych sytuacjach, pani, no, zmusza się, żeby współżyć z mężem, zmusza się dlatego, że kocha męża. No, to nie ma mowy o żadnym przymusie, to od razu jasno, żeby było. I miała zapytanie, czy w związku z tym to ich współżycie, prawda, czy z jej perspektywy nie jest, no, jest, nie jest grzeszne, nie jest jakieś takie, bo wie, że tak nie powinno być, ale w niektórych sytuacjach, prawda, się zmusza, bo kocha męża i wie, no, że tego potrzebuje, etc. Takie zapytanie, prawda, bardzo takie wyczucie wielkie. Oczywiście, że nie. Bo to, że się w pewnym sensie zmusza ktoś, nie, w tym przypadku aspekcie seksualnym małżeństwa, dlatego, że kocha i chce, to jest wręcz przeciwnie. To tutaj jest element, no, takiego heroicznego, prawda, heroicznej postawy. To jest wręcz, no, zasługa, no, wielka, piękna. Nie musi tak być oczywiście, ale to jest bardzo piękna postawa, a nie grzeszna w tym przypadku. Jest to mowa też w tym fragmencie do Koryntian, że człowiek poślubiony nie rozporządza własnym ciałem. Piękne. To też takie przejmujące jest, nie? Bo tak jesteśmy przyzwyczajeni, że no to jak no ja, no to ja, nie? I sobie robię co chcę i do mnie ciało. Poślubiony nie rozporządza własnym ciałem. Tylko się musi zapytać żony albo męża, o, na przykład, nie? Czy jakieś sporty ekstremalne, to się muszę zapytać, czy żono, czy ja mogę skoczyć na bungee, albo mąż, albo na odwrót, nie? Tak może trochę humorystycznie, ale z tego powodu, że ja nie rozporządzam własnym ciałem, nie? Nawet. I te kwestie honorowego krwiodawstwa albo innych, nawet takie niuanse ktoś powie, to są drugorzędne rzeczy, w ogóle nieszkodliwe i po co się pytać. Powinno się zapytać, żeby być bardzo tak, bardzo prawdziwie małżeńsko, zgodnie z tym, jak Kościół mówi, nie rozporządzasz własnym ciałem, więc koniec. Nie? No. Nawet w tym sensie, że muszę dbać, no to, że o higienę, to oczywiście o higienę generalnie, ale o wygląd taki, prawda, żebym nie utył za bardzo albo takie sprawy. No, oczywiście to w ramach rozsądku, jak ktoś jest w stanie, bo ktoś jest chory, to nie ma, nie, tylko że się zaniedbał. Takie zwykłe zaniedbanie. Nie rozporządzam własnym ciałem, w związku z tym, żeby się zaniedbać, to muszę zapytać żony najpierw albo męża, czy mogę się zaniedbać, nie? I mieć zgodę oczywiście. Taka sprawa, ale praktyczna z Pisma Świętego. I tutaj był ten element, nie unikajcie jeden drugiego, chyba. Tu jest też, zobaczcie, takie odniesienie, gdzie potem dokumenty Kościoła, na przykład Paweł VI przede wszystkim, nie tylko, Paweł VI, Humanae Vitae, kiedy jest mowa o naturalnym planowaniu, o odpowiedzialnym rodzicielstwie i o tym, że te okresy, prawda, naturalne okresy płodności i niepłodności okresowej kobiety, że one są też po coś, mają też ten sens i możemy rozsądnie przy odpowiednich korzystać właśnie, aby odłożyć poczęcie potomstwa na czas jakiś lub na zawsze, w zależności od motywów oczywiście, jeżeli są ku temu powody, motywy. A tutaj jest to odniesienie właśnie, że chyba, że na pewien czas, za obopólną zgodą, że można korzystać właśnie, korzystać te okresy wstrzemięźliwości w małżeństwie, też w Piśmie Świętym zawarte. I Święty Paweł powie, nakazuje nie ja, lecz Pan. Jest argument Boży. Nie? Żona niech nie odchodzi od swojego męża. W tym przypadku. To jest bardzo ważne, czyli nierozerwalność i to jest nakaz Boży, a nie Pawłowy. W innym przypadku powie, nakazuje nie Pan, lecz ja. Inna kategoria, inne zobowiązanie moralne. Ale w tym jest nie ja, lecz Pan. O nierozerwalności. A w dalszej kolejności jest kwestia uświęcania, więc jest też, potem dokumenty Kościoła będą podejmować ten temat w ten sposób, że małżeństwo jest drogą do świętości. I to jest w dużej mierze odkrycie, tak jasno sformułowane, to jest dwudziestowieczne. Dokumenty XX wieku. Tak jasno, bez wątpliwości, że to jest powołanie, droga do świętości i wzajemne uświęcanie się w sakramencie małżeństwa. Co więcej, niektóre dokumenty, chociażby katechizm Kościoła katolickiego, zobaczymy później, mówi o pewnej konsekracji. tak jak się mówi, konsekracja w sakramencie kapłaństwa, czy to mówi, że sakrament małżeństwa jest pewną konsekracją małżonków, poświęceniem ich sobie nawzajem, uświęceniem i drogą do świętości. No, nikt się nie odważył tak mówić, że to jest konsekracja wcześniej, w XX wieku. Chociaż rozumienie było zawsze, to nie, że to jest jakieś takie nowinkarstwo i rewolucje wielkie się dzieją, tylko takie jasne rozumienie sprawy. Uświęcanie się nawzajem i jest tutaj też od razu element taki skomplikowany. Jeśli strona niewierząca chciałaby odejść, niech odejdzie. Nazywany przywilejem Pawłowym, czyli przywilej wiary. Ale to dotyczy sytuacji, kiedy dwoje niechrześcijan są małżeństwem, mogą być małżeństwem, nie sakramencie małżeństwa, ale są małżeństwem. Potem ktoś przyjmuje wiarę, jedno z nich, prawda? A drugie odchodzi, drugie nie chce, nie akceptuje. Może odejść w tym momencie. Oczywiście dotyczy sytuacji, kiedy uprzednio, przed przyjęciem wiary, przed Chrztem Świętym byli razem, nie później. Później to wiemy, że może być i są małżeństwa właśnie katolika osobą nieochrzczoną. Nie ma kłopotu, może być. To jest sakrament dla tej osoby, dla strony katolickiej. To jest sakrament. Nie? To nie ten temat. Tylko taki, kiedy wcześniej by to było. Jest taka kwestia nazywana przywilejem Pawłowym, czyli przywilejem z wiary. To jest opisana w prawie kanonicznym właśnie. Zerwanie tego węzła małżeńskiego. Dobrze, to są te fragmenty Pisma Świętego. A jeszcze ta podstawa taka, tu może przed przerwą, do której przerwa jest? Nie, już czy nie? Nie, jeszcze nie. Nie wiem, o której je. Dobrze. To tak przed przerwą zdążymy tak jeszcze podstawowe te filozoficzne, a potem dokumenty Kościoła po przerwie będzie już sprawniej, będzie już z górki, powiedzmy. Więc Jan Paweł II, teologia ciała. Jakbyśmy chcieli znaleźć takie podstawy filozoficzne bardzo. Wiemy, że Karol Wojtyła to filozof przecież. I w dużej mierze prace, wpływ na dokumenty, niektóre dokumenty Soboru Watykańskiego II, szczególnie Gaudium et Spes, tej takiego dokumentu duszpasterskiego, miał Karol Wojtyła. I ma taki blok kateches zaraz po wyborze, czyli miał to przygotowane wcześniej, najprawdopodobniej już jako wykładowca na Kulu, część przynajmniej, 7984. Blok kateches, które są absolutnie podstawą taką filozoficzną o małżeństwie. Tą właśnie antropologią adekwatną, można powiedzieć. I tam jest bardzo wiele elementów. Szczególnie piękna jest analiza poszczególnych fragmentów Starego Testamentu, Księgi Rodzaju. To, co ksiądz Piotr robił. Mieliście jakieś mierzenie. Odkrywanie tam właśnie tych podstaw właśnie małżeństwa. To, że właśnie, że to jest obraz, człowiek obraz podobieństwo, to, że jest coś, podmiotowość mężczyzny określa się w relacji do kobiety właśnie. Mężczyzna staje się mężczyzną, kiedy jest w relacji do kobiety. Nie? Oczywiście, to jest tak bardzo zdroworozsądkowo, że normalnie mężczyznę takiego uskrzydla to, jak jest przy kobiecie i jak jest w relacji do kobiety. Jak może być właśnie narzeczonym mężem, to go uskrzydla i vice versa uskrzydla. To jest to, że stajemy się w relacji do, to też jest to właśnie odkrycie właśnie Księgi Rodzaju, kwestia płodności, czyli Pan Bóg jak się podzielił z małżonkami właśnie, no, z nami, w ogóle z mężczyzną i kobietą, podzielił się płodnością, nie? Podzielił się ojcostwem w związku z tym, nie? Rodzicielstwem. To jest wielki dar od Pana Boga, wielki przywilej. Potem, a pierwotna niewinność też jest właśnie ta opisana w Księdze Rodzaju. O tym wszystko Jan Paweł II mówi, tam można sięgać i właściwie no, powoli czytać i się zachwycać tymi opisami, bo to są takie opisy też takie kontemplacyjne wręcz. To jest, tam jest wielka, wielka filozofia zawarta i taka analiza. Jan Paweł jest fenomenologiem, w związku z tym potrafi z takim nurcie filozoficznym się klasyfikuje, nie Jan Paweł też, ale Karol Wojtyła przede wszystkim, fenomenolog, czyli potrafi na podstawie właśnie pewnych no, zjawisk dojść do sedna sprawy, tak najogólniej rzecz biorąc. I analizując chociażby fragmenty Pisma Świętego, Księgi Rodzaju, dochodzi do sedna sprawy, czyli do istoty, o co to jest, jakie wielkie piękno jest w małżeństwie zawarte. I tam dlatego to zachęcam do poczytania sobie, jak ktoś jest w stanie, ma chwilę czasu. O kwestii samotności właśnie, że to pierwotna samotność jest skierowana ku temu, żeby się spotkać z kimś. Nie? To wszystko jest zbudowane w nas, skierowane w nas w kierunku małżeństwa. Wszystko. Wszystko. I fizyczność, i psychika, i nie wiem, emocjonalność, i duchowość jest skierowana w kierunku małżeństwa, w nas. Takie jest myślenie tutaj piękne Kościoła. Czyli jesteśmy komplementarni. Mężczyzna i kobieta w tym znaczeniu. To jest piękna, właśnie, to jest tak jak właśnie, komplementarność. To słowo opisuje wszystko. Że jest wzajemne przyciąganie, że jest jakaś atrakcyjność, że jest również pożądliwość, że to wszystko działa na tej zasadzie właśnie bycia razem, bycia ku sobie, bycia w relacji. I to są te myślenia Jana Pawła II. Ważne odkrycie Jana Pawła II. W tych katechezach nie tylko, nazywane pod jednym pojęciem teologia ciała. Tak to się, prawda? Ma to związek z tym takim odkryciem i właśnie godności, wielkości ciała ludzkiego, że my może też język ciała, potem jest mowa teologia ciała, język ciała, te wszystkie elementy są bardzo, bardzo od Karola Wojtyły Jana Pawła II zaczerpnięte właśnie w tym w kierunku małżeństwa, opisujące małżeństwo. Że właśnie dzięki temu, pomyślmy tak, dzięki temu, że jesteśmy, nie że mam ciało, tylko że jesteśmy ciałem, jesteśmy cieleśni, ucieleśnieni, nie? Jak pięknie możemy wyrażać siebie. No, jakbyśmy mogli siebie kochać, małżonkowie, gdybyśmy nie byli ciałem. Celowo mówię, nie mieli ciało, tylko byli ciałem, bo my jesteśmy. To jest niby taki niuans językowy, filozoficzny, to jest znaczenie, że ja nie, że ja mam ciało, jakby coś zewnętrznego, jak mam walizkę, tylko ja jestem. Ja jestem płciowy, czy jestem seksualny, jestem płciowy, jestem mężczyzną lub kobietą i jestem ciałem, a nie, że mam ciało. To jest to bardzo Jana Pawłowego myślenie właśnie w tym zakresie. Ciekawe. W każdym razie teologia ciała. Tutaj jest też przestrzeń w tych katechezach Jana Pawła II. Potem są opracowania, książki na temat właśnie teologii ciała u Jana Pawła II, ponieważ one potem leżą u podstaw też do nauczania Kościoła od Soboru Watykańskiego II, od 65 roku w górę, bo Jan Paweł miał wpływ już na Soborze Watykańskim II na niektóre sprawy, aż do dzisiaj, że my tak to rozumiemy. To jest oczywiste dla nas, wiele spraw, o których mówię, ale one są wielkim odkryciem XX wieku, te oczywistości. Właśnie, jak chociażby cielesność, to wyrażanie się właśnie przez ciało. Oblubieńczy sens ciała. Zobaczcie, Jan Paweł ma też taką zdolność tworzenia pojęć, słowa klucze w wielu sprawach. I one są takie bardzo kompaktowe te słowa, że to trzeba się zatrzymać, pomyśleć nad każdym trochę, żeby wydobyć sens i głębię tych słów. Na przykład oblubieńczy sens ciała. Że to, że po co? Że właśnie, że jestem w stanie kochać drugiego, nie? Oddać się drugiemu człowiekowi, żonie, mężowi, dlatego, że jestem ciałem, nie?